Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym najserdeczniej podziękować księdzu rektorowi za zaproszenie mnie na to spotkanie. Z ogromną radością zawsze spotykam się ze studentami, czy klerykami, czy uczniami szkół średnich. Faktycznie od 31 lat jestem zaangażowany w dzieło obrony życia człowieka. Zanim rozpocznę tą pogadankę czy prelekcję, chcę się krótko przedstawić. Doktor, inżynier, jak ksiądz rektor już zauważył, mąż jednej żony, którą poznałem w przedszkolu, także z żoną. Mam już 58 lat znajomości, 40 lat niecałe ślubu, dwoje dzieci, jedna wnuczka. Proszę Państwa, też prawie od 40 lat, bo zaraz po ukończeniu Politechniki Krakowskiej rozpocząłem pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Mechaniki Budowli naszej Politechniki w Krakowie i nadal na Politechnice pracuję. Natomiast od 31 lat moim szczególnym zadaniem, tak to odbieram, jest obrona życia człowieka, w szczególności poczętych dzieci. O tym powołaniu jeszcze powiem, natomiast też muszę się nieco pożalić, że chyba z woli Bożej, ale także jestem współzałożycielem i redaktorem 9 gazet, części formalnie katolickich, wszystkich katolickich w duchu. No i tak mówię, pożalić się, bo dzieło obrony życia jest moim powołaniem i to jest moja radość, chociaż niekiedy wymagająca radość, bo to dużo różnych spraw, obowiązków spada w związku z tym tematem. A no, gazety są oczywiście bardzo pomocnym narzędziem w dziele obrony życia i wydajemy je razem z przyjaciółmi w Krakowie. No, z takich oznaczeń czy wyróżnień to najwyżej sobie cenię nagrodę Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, którą otrzymałem jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. No i to honorowe członkostwo w takich ważnych katolickich organizacjach jak Zakon Rycerzy Bożego Grobu, Rycerzy Jasnogórskiej Dziewicy Marii Panny w Częstochowie, czy ostatnio Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. To tyle przedstawienia, teraz do samej prelekcji. Proszę Państwa, ja kiedy zaczynam tą prelekcję, podaję takie de facto streszczenie i zapowiedź tego, co będę mówił. Wszystkie racje są za życiem, nie ma racji przeciw życiu. Wszystkie racje są za życiem, nie ma racji przeciw życiu. Proszę Państwa, jako osoba świecka, ja oczywiście odwołam się w paru miejscach, to zaraz na samym początku, do wypowiedzi Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża, obrońcy życia, ale staram się zawsze argumentować za życiem, no, stosując te ponadwyznaniowe argumenty, które przemawiają na rzecz cywilizacji życia. Moje zaangażowanie w dzieło obrony życia to wynik takich dwóch sygnałów, ja mogę powiedzieć z najgłębszym przekonaniem, wysłanych przez Pana Boga do inżyniera. Jak mam więcej czasu, to rozwijam. Tutaj mamy bardzo mało czasu, wbrew pozorom. Proszę Państwa, no, do inżyniera to się nie mówi ani za dużo słowami, ani czy muzyką, czy jakimiś tam, jak niektórzy mówią, wydaje mi się, czy czuję. I do inżyniera się mówi językiem inżynierskim, czyli rysunkiem, obrazem i liczbą. I proszę Państwa, 31 lat temu, będąc na praktyce inżynierskiej we Wiedniu, otrzymałem pierwszy bardzo wyraźny, mocny sygnał w kościele Chrystusa Króla we Wiedniu, kiedy w gablocie parafialnej tegoż kościoła zobaczyłem zwłoki dzieci zabitych w wyniku aborcji, ale późnych aborcji. 5-6-miesięczne dzieci. No ja miałem 30 lat, to był dla mnie ogromny wstrząs. Poza takimi ogólnymi informacjami, czy z lekcji religii, czy z nauczania w czasie rekolekcji, katechezy, no, nie miała nic wspólnego z obroną życia czy z aborcją. Ten obraz zabitych dzieci do tej pory mam w pamięci, oczywiście wielokrotnie później oglądałem te zwłoki. To był pierwszy taki bardzo mocny sygnał. Drugi, po powrocie z tej wakacyjnej praktyki do Krakowa, do moich rąk trafia wydana w podziemiu broszura świętej pamięci księdza Dzięgiela, tutaj niedaleko stąd z Bydgoszczy, i w niej tragiczna informacja. W tamtych czasach, przełom lat 70. 80., zabijano rokrocznie w Polsce około 800 tysięcy nienarodzonych dzieci. 800 tysięcy rocznie. W tym zdenerwowaniu wyciągnąłem kalkulator, podzieliłem to 800 tysięcy przez 365 dni w roku. No i okazało się, że każdego dnia wówczas, niedziela, nie niedziela, święta, nie święta, w naszej ojczyźnie ginęło ponad 2100 dzieci. Dzień za dniem. I kompletna cisza w społeczeństwie, cenzura komunistyczna blokowała jakąkolwiek informację. Ludzie też o tym nie mówili, po domach temat absolutnie tabu przemilczany. To była ogromna rzeka krwi, która płynęła przez naszą katolicką ojczyznę. I w tym momencie zrozumiałem, że muszę się zaangażować w obronę życia nienarodzonych dzieci. I tu nie miałem żadnych wątpliwości, że muszę. No pytanie następne, jeżeli coś trzeba zrobić, no to pytanie następne, jak to zrobić. No i nie miałem pojęcia. Tak jak mówię, dzisiaj jestem zapraszany czy to do Sejmu, czy do Senatu jako ekspert właśnie w dziedzinie ochrony życia. Wtedy miałem te bardzo skromne informacje. Pan Bóg od razu mi dał, tak jak to w Świętej Ewangelii we dwójkę pierwsi apostołowie idą, mojego studenta, pierwszego studenta z Politechniki, doktora w tej chwili inżyniera Kisiela. On też miał to powołanie do obrony życia, no i też nie wiedział, co robić. I pamiętam, ile kaw żeśmy wypili w naszym instytucie, co robić, jak robić, no i nie mamy idei. Wiemy tylko, że coś trzeba robić. I proszę Państwa, przychodzi decydujący taki moment w moim zaangażowaniu w obronę życia. Mianowicie do moich rąk trafia zbiór przemówień Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny z czerwca 79 roku. Bardzo skromnie wydany przez Kurię Krakowską. I czytając ten zbiór homilii papieskich, natrafiam na dwa przemówienia, które no, zmieniły moje życie i myślę, że sporo w Polsce i nie tylko w Polsce. Ja jeszcze powinienem się w cudzysłowie pochwalić, bo to był wielki zaszczyt, a nie moja zasługa, że 63 razy spotykałem się z Janem Pawłem II w Watykanie, od krótkich spotkań w sali klementyńskiej po najdłuższą roboczą kolację, 2 godziny i kwadrans przy stole papieskim. To tak na marginesie. Proszę Państwa, czytając ten zbiór przemówień papieskich, natrafiam na dwa fragmenty, które znam na pamięć i Państwu teraz przytoczę. Zasadnicze. 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec Święty, mówiąc o modlitwie, tak do nas apelował, tak nas prosił. Bardzo proszę uwagę. Słowa papieża. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, nie samą doczesnością i nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym Słowem, Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Koniec cytatu. Dzień później, przemawiając w Nowym Targu, Ojciec Święty mówił o obronie życia. I w tym przemówieniu o obronie życia zawarł i takie zdanie. Znowu cytat z wypowiedzi papieskiej. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. Ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Koniec cytatu. Państwa, w tym momencie rodzi się pomysł zorganizowania krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Krucjaty, która rodzi się w środowisku inżynierskim, a więc będzie konkretną sprawą, ma za zadanie wyprosić u Wszechmocnego Boga realizację dwóch celów. Pierwszy to obudzenie sumienia narodu i uwrażliwienie każdego Polaka na wielką, nienaruszalną wartość i godność życia człowieka od momentu poczęcia. Drugi cel to modlitwa o anulowanie, zniesienie, unieważnienie obowiązującej wówczas ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie nienarodzonych dzieci. Proszę Państwa, wiedzieliśmy, że będziemy prosić Pana Boga o dwa wielkie cuda. Ja mogę zrozumieć Wasze niedowierzanie, bo w 80 roku toście byli w planach Bożych, prawda, bo chyba tutaj roczniki są późniejsze i nie bardzo rozumiecie sytuację, jaka wtedy była, prawda? Ja osobiście znałem księdza Kotisa, który za jedno mocniejsze kazanie w obronie życia na ambonie pół roku siedział w więzieniu, paru księży znałem, którzy za mocniejsze słowa na ambonie mieli wyroki sądowe. W mediach kompletna cenzura ani słowa, wręcz przeciwnie, kłamstwa, przerwanie ciąży, to usunięcie bezkształtnej masy, galaretki, nic, nachalna propaganda, wręcz propaganda aborcji. Dzisiaj tego na szczęście nie ma. Proszę Państwa, rozumowanie nasze było bardzo proste i logiczne, inżynierskie, lubię potwierdzać, powtarzać. Proszę Państwa, musimy sobie uzmysłowić, że dokonała się straszna rzecz w naszej ojczyźnie. Dzisiaj mówimy, że co najmniej 25 milionów polskich nienarodzonych dzieci zostało okrutnie zabitych, a ich zwłoki zbezczeszczone w katolickim kraju. Kraju, którym Pan Bóg dał takich pasterzy jak kardynał Karol Wojtyła czy kardynał Wyszyński. A więc to jest ogrom zła. I teraz człowiek wiary, człowiek wierzący nawet w najtrudniejszej sytuacji nie popada w zwątpienie ani rozpacz, tylko co? Przypomina sobie słowa świętego Pawła. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak stoi w piśmie. A więc mieliśmy pewność wiary, że jeżeli my nie zawalimy, przepraszam za takie nieeleganckie określenie, to będą się w Polsce działy cuda. Bo starsi słusznie wtedy mówili, no znieść ustawę aborcyjną, przed pierwszą Solidarnością, bo pomysł został pierwszy raz zreferowany w szerszym gronie w maju 80 roku, no to graniczy z cudem. Moja odpowiedź była bardzo prosta. No właśnie, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I też stoi w piśmie, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkich próśb zgodnych z Jego wolą. A nikt z nas nie wątpił i nie wątpi, że obrona życia i to całkowita obrona w różnych aspektach, także w aspekcie prawnym, jest na pewno zgodna z wolą Bożą. I mówiliśmy, że trzeba tej modlitwy, bo Pan Bóg ją na pewno wysłucha. Proszę Państwa, od tego się zaczęło. Formalnie 12 października 80 roku rozpoczęła się krucjata modlitwy, która trwa do tej pory. Po 12 latach modlitwy w nowych warunkach politycznych Sejm 7 stycznia 1993 roku anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną jeszcze z kwietnia 1956 roku i przyjął prawo chroniące życie nienarodzonych. Jeszcze niedoskonałe, bo wiemy, tam są te trzy luki prawne, prawda, tak zwane wyjątki. Ale prawo generalnie chroniące życie nienarodzonych dzieci. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji, ta demokracja nasza jest strasznie marna, ale to nie temat mojego wystąpienia, ale demokracji odrzucił proaborcyjne prawo i wprowadził prawo chroniące życie człowieka od poczęcia. To jest zwrot cywilizacyjny nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. Mieliśmy nadzieję, że za Polską pójdą inne kraje. No niestety praktycznie nikt nie poszedł poza maleńkim Salwatorem. Dobrze, że i to jedno państwo. Natomiast u naszych sąsiadów trend jest akurat odwrotny. Nastąpiło pogorszenie sytuacji, a nie polepszenie. Proszę Państwa, ta modlitwa trwa. Na 25-lecie krucjaty w 2005 roku za pełną aprobatą, pisemną aprobatą aktualnego metropolity krakowskiego, księdza kardynała Dziwisza, zmieniliśmy program krucjaty. Dzisiaj pierwszym celem jest modlitwa dziękczynna za wielkie dobro, jakie wydarzyło się w naszej ojczyźnie w obszarze poszanowania życia człowieka nienarodzonego. Drugi cel pozostał ten sam. Modlitwa o budzenie wrażliwości sumień, umysłów na los każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. I trzeci cel dzisiaj trwającej modlitwy to prośba do Wszechmocnego Boga, aby w naszej konstytucji, podkreślam, nie w ustawie, ale w konstytucji, zapisano precyzyjnie ochronę życia człowieka od poczęcia po naturalny kres. Ta modlitwa dzisiaj trwa. Proszę Państwa, chciałbym przybliżyć Wam młodym, bo to jest mój obowiązek, moralny obowiązek, no pierwszy cel krucjaty, za co mamy dziękować, prawda? Za to wielkie dobro. Ono jest w mediach nieobecne, no jesteście w szczególnym miejscu, na pewno dużo, dużo więcej wiecie niż słuchacze państwowej szkoły jakiejś czy odbiorcy publicznych mediów, ale chcę te najważniejsze rzeczy zwrócić uwagę. Na samym początku powiedziałem, że przełom lat 70., 80. zabijano łącznie w Polsce rokrocznie około 800 tysięcy nienarodzonych dzieci. Dzisiaj rzetelne szacunki mówią, że w tak zwanym podziemiu aborcyjnym ginie w Polsce około 7-14 tysięcy. Zasadnicza różnica, prawda? 800 tysięcy i 14 tysięcy. Od razu mówię, że te szacunki feministek są absolutnie bezpodstawne. One już są wyciszone, ale był czas, że kiedyś podawano w mediach 100-200 tysięcy podziemia aborcyjne. Zupełnie nierzetelne dane, nieprawdziwe. A więc proszę zauważyć, jaki ogromny spadek tej straszliwej liczby zabójstw w naszej ojczyźnie. To są szacunki. Szacunki zawsze są niedokładne. Lubię podawać też i drugie zestawienie. Mianowicie w najgorszym okresie, w latach rządów Gomułki, w latach 60., oficjalnie zarejestrowanych zabójstw nienarodzonych dzieci w jednym roku było 220 tysięcy. To jest dokumentacja Ministerstwa Zdrowia i tu nie ma żadnej wątpliwości. 220 tysięcy zarejestrowanych. W ubiegłym roku ileśmy mieli? 490 zarejestrowanych. No zupełnie nie tylko, to są dwa rzędy wielkości, prawda, czy trzy nawet. Zupełnie nie ten rząd wielkości. To jest bardzo ważne. Oznacza to, że uratowano miliony polskich nienarodzonych dzieci. Proszę jasno powiedzieć, to są miliony uratowanych dzieci. I oczywiście z tego się cieszymy, ale równie mocno cieszymy się, że jest to uratowanych miliony sumień. Sumień kobiet, ojców, lekarzy, członków rodzin, bo kiedy dokonuje się zbrodnia aborcji, tą zbrodnię zaangażowanych jest kilka osób. No na pewno kobieta, na pewno lekarz, bardzo często ojciec dziecka, pielęgniarka asystująca przy aborcji. To jest krąg osób. Wszystkie podlegają ekskomunice, są wyłączane ze wspólnoty Kościoła i obciążają swe sumienie wielkim grzechem. Z tego się ogromnie cieszymy. Proszę Państwa, wielkim wymodlonym darem Bożym jest zmiana świadomości społecznej. Możecie z pewnym niedowierzaniem przyjąć to, bo moje własne dzieci nie chciały wierzyć, ale proszę Państwa, w 1985 czy 1986 roku, kiedy na zlecenie naszej kurii metropolitalnej szedłem z urzędowym pismem do Wojewódzkiego Urzędu Cenzury w Krakowie na ulicę Basztową z prośbą, żeby móc wydrukować 3000 plakatów A3, czyli takiej właśnie wielkości, z tak rewolucyjnym czy kontrrewolucyjnym materiałem, jakim był zdjęcie dziecka 3 miesiące od poczęcia. I nie uzyskałem zgody. Pani urzędnik cenzury po dłuższej naradzie powiedziała, że no, jak pan pójdzie jeszcze raz do kurii, panu dopiszą na tej prośbie, że plakat będzie wystawiany w kościołach, to może się zgodzimy. 86 rok. Piąty. No poszedłem, ksiądz prałat dopisał to zdanie, uzyskałem zgodę. Dzisiaj zdjęcia dzieci narodzonych są w podręcznikach wszystkich szkół, typów szkół, podstawówki, gimnazjum, szkoły średniej dosłownie. W ubiegłym tygodniu kupiłem 2 nowe podręczniki. Do liceum jest cała rozkładówka, nasze zdjęcia, mówię nasze, bośmy je, prawda, uzyskali Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i napisane rozwój prenatalny człowieka i zaczyna się ta seria zdjęć od zdjęcia poczęcia. Dzisiaj, może jeszcze będę mówił, mamy niezwykle korzystną, to jest wielka łaska Boża, sytuację w polskiej oświacie, w polskich szkołach państwowych. Proszę Państwa, znowu jako inżynier odwołam się do konkretnych dowodów na to, że społeczeństwo jest w ogromnej mierze za nami, a niestety media polskie i światowe są przeciw cywilizacji życia, promują na wszelkie sposoby cywilizację śmierci. Proszę Państwa, zacznijmy od konkretów, bo ja lubię operować tymi danymi liczbowymi. Jako inżynier, to moja słabość. Proszę Państwa, kiedy jeszcze obowiązywała ta zbrodnicza ustawa aborcyjna, próbowano narzucić referendum na temat prawa do życia. To się udało zablokować. No ale nie kijem go to pałą. Nie można było w sensie moralnym zrobić referendum. Czy wolno zabijać niewinnych ludzi przed narodzeniem? No to zrobiono tak zwane konsultacje społeczne. Sejm podjął uchwałę, że zwraca się do wszystkich obywateli, aby w formie pisemnej wypowiedzieli się, czy ma być dalej to proaborcyjne prawo, czy prawo właśnie chroniące poczętych dzieci. To był 10 chyba, pierwszy czy drugi rok, pierwszy. Rozpoczęła się, no nie boję się tego nazwać, wojna propagandowa. Komuniści i liberałowie mieli wszystkie media, telewizję, radio i tak dalej i ogromną część, większość prasy. Kościół miał ambony i bardzo skromne media katolickie. Wynik, który uzyskaliśmy, przeszedł moje najśmielsze pozytywne oczekiwania. Proszę Państwa, do Sejmu wpłynęło 1 900 000 pisemnych odpowiedzi. 1 900 000 pisemnych odpowiedzi. Ile było za życiem? No, nie czytacie źródła i gazet katolickich. 89%. Ja takiego wyniku nie znam na świecie. Bo to było quasi-referendum de facto. 89% pisemnie Polaków opowiedziało się za prawem do życia dla poczętych dzieci. I ktoś powie i słusznie, że to jest odległa historia, bo 91 rok, a mamy teraz 2010. to nowsze dane też świadczące konkretnie o tym, że społeczeństwo jest za życiem, no a politycy wiemy, co robią i media te publiczne wiemy, co robią. Proszę Państwa, w 2006 roku, muszę to powiedzieć bardzo jasno, bez konsultacji z ruchami pro-life ani z Episkopatem Polskim, politycy podjęli próbę, jakby to powiedzieć, wzmocnienia ochrony życia człowieka w naszej konstytucji. Jest wielkim sukcesem nas, obrońców życia, że artykuł 38 Konstytucji dzisiaj obowiązujący zawiera stwierdzenie, że każdy człowiek ma prawo do życia. Bardzo ważne jest słowo, każdy człowiek ma prawo do życia. No ale wiemy, jakie są niekiedy interpretacje prawników, polityków i słuszną rzeczą jest doprecyzowanie, wpisanie tych czterech słów. Od poczęcia po naturalny kres. Rozpoczęła się walka, którą, mówię bardzo wyraźnie, nie myśmy obrońcy życia zaczęli, ani Kościół hierarchiczny, ale jak się zaczęła, no to oczywiścieśmy poparli. I wiemy, że wynik w kwietniu 2007 roku był negatywny. Przegraliśmy to głosowanie w Sejmie. To była przegrana, ale żadna klęska. Natomiast odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w sensie świadomości społecznej, o którym myślę, że niewiele osób wie. Dwa na to dowody. Najlepsza moim zdaniem w Polsce grupa badania opinii publicznej, bo te wszystkie sondaże to są bardzo często manipulowane. PGB wydaje się być bardzo wiarygodna. To jest nazwa tej grupy, która zajmuje się profesjonalnie sondażami. W 2007 roku w lutym zrobiła ogólnopolską ankietę, ponad 1000 zapytanych Polaków, czy chce pani, aby w Konstytucji wzmocniono, doprecyzowano tą ochronę życia poprzez dopisanie tych słów od poczęcia po naturalny kres. Czy pani nie chce? Jaki wynik żeśmy uzyskali? 52% Polaków odpowiedziało, że chce, 33%, że nie. A sytuacja medialna była taka, że w mediach publicznych żaden z obrońców życia nie miał jednej minuty wypowiedzi. To jest jeden dowód na to, że społeczeństwo jest za nami. A jeszcze bardziej przekonywujący jest drugi, związany też z tą walką wokół konstytucji. Kręgi liberalne i feministyczne rozpoczęły tą akcję. Bo kiedy w sierpniu 2006 zapadła ta propozycja, została przedstawiona w Sejmie wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia, we wrześniu już media informowały, że tam kilkaset listów płynęło czy do Sejmu, czy do prezydenta, żeby no nic przy tej konstytucji nie zmieniać. Musicie pamiętać, bo wy musicie być mądrzy, prawda? Jeszcze zaraz uwagę jedną przypomnę papieża. Proszę Państwa, jakiejkolwiek nowej kwestii, która się pojawia w życiu społecznym, zawsze kręgi feministyczne, liberalne na początku zdobywają nad nami przewagę. Oni mają pieniądze, oni mają etaty, dlatego działają bardzo sprawnie. My działamy de facto, no, jak to się mówi, społecznie, bez zaplecza finansowego, organizacyjnego. Myśmy podjęli to wezwanie, którym na początku absolutnie zgodnie z prawdą ogromna większość, te kilkaset listów, które wpłynęły do najwyższych władz państwowych, było przeciwnie zmianie konstytucji. My się pomału organizujemy i wynik końcowy jest jaki? Proszę Państwa, mam to na piśmie. Z kancelarii marszałka Sejmu, bo tam później kierowano te opinie, dostałem na piśmie odpowiedź dwa tygodnie przed głosowaniem, że podpisów osób za tym, żeby wprowadzić te cztery słowa od poczęcia do naturalnej śmierci, wpłynęło 506 tysięcy i coś podpisów. Ile wpłynęło przeciw? 1900. 506 tysięcy i niecałe 2000. Kto o tym wie? Kto o tym w Polsce wie? To wielkie zwycięstwo. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, w sensie parlamentarnym żeśmy przegrali, w sensie świadomości ogromna przewaga. I jeszcze jedną rzecz chcę podać, bo ona jest ważna w takich szybkich dyskusjach, kiedy nie ma czasu na szczegółowe analizy. To, co najpierw nas zasmuciło, a później pośrednio dało ogromną radość. Mówiłem, że wprowadzono prawo chroniące życie w 1993 roku, styczniu. 3 lata później postkomuniści przejęli pełną władzę w Sejmie, w państwie, bo i prezydent był Kwaśniewski i cały parlament ich. I lewica przywróciła ustawę proaborcyjną, tą, którą wprowadzono w kwietniu 1956 roku. A więc legalność, dostępność, bezpłatność. No i baliśmy się, co się zacznie dziać. Proszę Państwa, bezpłatnych, legalnych zabiegów, ile zarejestrowano przez ten rok? 3000. I kiedy ja nie mam czasu dyskutować z paniami feministkami, kiedy one znowu tam podają 100-200 tysięcy, ja mówię, kochane panie, zastanówcie się. Jak może być w podziemiu 100 czy 200 tysięcy, kiedy w 1996 roku już właśnie w wyniku tych zmian świadomościowych przy pełnej legalności, darmowości, dostępności było 3 tysiące. I ostatnio znowu się pojawiają bzdury w mediach, że Polki w Anglii dokonują 10 tysięcy aborcji rocznie, prawda? Takie były dosłownie kilka dni temu widziałem. No kompletna bzdura, bo jeżeli w kraju były bez żadnych wyjazdów, bez tanich lotów, prawda, i tak dalej, hotelów w Londynie było 3 tysiące. Nastąpiła zasadnicza zmiana świadomości i za to szczególnie Panu Bogu dziękujemy, bo może się zmienić prawo, Unia Europejska, nie Unia Europejska, to można, prawda, w ciągu może no nie jednego dnia, ale jednego miesiąca można zmienić. Natomiast to, co weszło do głów i serc obywateli, to nie jest tak łatwe do wymazania i to jest naprawdę mocny fundament ochrony życia poczętego dziecka. A więc widzimy, że jest za co Panu Bogu dziękować. Jeszcze jedna rzecz, której wczoraj mówiłem, ale nie wiem, czy Państwoście oglądali telewizję Trwam, właściwie nie oglądali, bo ja też rzadko oglądam, jestem zajęty. Także powiem o tym właśnie szczególnym błogosławieństwie Bożym, który mnie ogromnie cieszy, szczególnie jak patrzę na Was, na młodzież. Proszę Państwa, mamy jeszcze jeden wielki powód dziękowania Panu Bogu za to, że w naszym systemie oświaty jest wychowanie do życia w rodzinie, czyli typ A edukacji seksualnej. I powtórzę to, co wczoraj w telewizji mówiłem. Media kłamią i manipulują. Jedno z największych kłamstw medialnych ostatnich lat, któreśmy przewidywali, jest kampania medialna pod tytułem "W Polsce nie ma edukacji seksualnej, w szkołach trzeba ją wprowadzić". I niestety wielu naiwnych młodych i nie tylko młodych się dało na to nabrać. Zapraszam po raz pierwszy, a może jeszcze 3 razy to zrobię, na naszą stronę internetową www.propausalife.pl. Tam jest ramka Służba Życiu. To jest nasz taki periodyk, raz 4 numery w roku, raz 3, raz 6, no różnie to bywa, jakie są potrzeby. 2 numery Służby Życiu są poświęcone edukacji seksualnej. Tam Państwo znajdziecie dokładnie udokumentowane to, co teraz w skrócie powiem. Państwa, proszę zauważyć, że jedną z podstawowych metod manipulacji z całymi społeczeństwami to jest prowadzenie pseudodyskusji w różnych aspektach, to pseudo się wyraża, ale ja jako inżynier wręcz fizycznie cierpię, jak się prowadzi latami dyskusję a nie poda się definicji problemu. O czym dyskutujemy? Proszę Państwa, no może ja i tutaj też powinienem to zrobić, może późno, a może to już znacie, ale jeżdżę po całej Polsce i w żadnej szkole średniej żadna uczennica czy uczeń nie podali mi definicji aborcji. Ja od tego zaczynam, bo jak wchodzę do szkoły średniej, to widzę twarze młodzieży kompletnie znudzone i rozczarowane. No przyjechał inżynier z Krakowa i będzie mówił o aborcji, a my przecież 20 lat we wszystkich mediach o tym czytamy. To ja mam taki chwyt pedagogiczny i mówię, proszę Państwa, jeżeli podacie mi definicję aborcji, wy macie wolne, ja mam wolne, bardzo lubię napić się dobrej kawy, jeszcze w miłym towarzystwie, macie wolne. Nigdy mi nie podano prawidłowej definicji aborcji. A to jest jedno zdanie. Przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do urodzenia główki 9-miesięcznego zdrowego dziecka. I w różnych krajach różne zbrodnicze, czy to parlamenty, czy sądy najwyższe legalizowały zbrodnie aborcji. Myśmy mieli w Polsce przez okres PRL-u swobodę, w cudzysłowie, swobodę zabijania dzieci do 12 tygodnia. I tak na przykład dalej jest dzisiaj w Niemczech. W Rosji dzisiaj, dzięki straszliwej decyzji, mówię w cudzysłowie, dzięki straszliwej decyzji ministra, jednego z ministrów, konkretnie ministra zdrowia Gorbaczowa, dzisiaj w Rosji zabijane są 7-miesięczne dzieci. A w Ameryce, która chce budować demokrację na świecie, a przewodzi w straszliwym zabijaniu swoich własnych dzieci, dzisiaj zabijane są w Ameryce 9-miesięczne zdrowe dzieci. Kto o tym wie? Odpowiedzcie sobie sami, czy wyście wiedzieli. 20 lat dyskusji, nie ma cenzury. Proszę Państwa, a kto kiedy komu powie w media, że te dzieci, czy 12-tygodniowe w Niemczech, czy prawie 7-miesięczne w Rosji, czy te 9-miesięczne w Stanach Zjednoczonych są zabijane bez żadnego znieczulenia na żywo. No a kto i kiedy powiedział w mediach publicznych o tym straszliwym bezczeszczeniu zwłok dzieci w skali globu, ale i także to, co się działo w Polsce? W Polsce, proszę Państwa, dopiero za rządów PiS-u minister Piecha wprowadził rozporządzenie, o które walczyłem prawie 20 lat, bo w 1989 roku pierwsze pisma kierowałem do premiera i do ministra zdrowia, bo, proszę Państwa, praktyka była jaka w Polsce? Że te dzieci wrzucano do muszli klozetowych. Proszę Państwa, ja mam film w domu. Pokazuję go, może bym go 5 razy pokazał. W Łodzi, szpital, 85 rok, film amatorski pani Marcinkiewicz, lekarz, jaka była świadomość społeczna, lekarz przy aborcji klasycznej w łożeczkowaniu, młody człowiek, pozwala sobie sfilmować twarz. Tej kobiety nie pokazali twarzy. Pielęgniarka przy zabójstwie uśmiecha się do kamery. Ale nie dlatego kupiłem ten film. Po skończonej morderczej pracy na tej tacy było chyba 3 czy 4 dzieci pokrajane. Lekarz spokojnie idzie z tą tacą do WC, wrzuca do muszli klozetowej i spuszcza wodę. No, 20 lat nie ma cenzury. Kto powiedział? Proszę Państwa, no to trzeba wiedzieć. To od razu niech Państwo sobie sami ocenią, stanowi jakże ważny przyczynek do oceny sytuacji medialnej w ojczyźnie. Ale my wracamy do seks edukacji. Proszę Państwa, kiedy na mój duży nos poczułem, że będzie następna rozgrywka już nie wokół aborcji, bo mamy ogromne poparcie społeczne i politycy w Polsce tak szybko na ponowną legalizację w Polsce się nie zdecydują, bo to już, prawda, ludzie wiedzą, co to jest. No to najprawdopodobniej będzie rozgrywka wokół seks edukacji. I te medialne sygnały były typu, że trzeba wprowadzić, że nie ma, jak to nasza młodzież strasznie cierpi. Moja rodzona córka ze mną współpracuje, dostała ojcowskie zadanie, krótkie. Proszę mi znaleźć definicję seks edukacji. No tym tematem musimy się zająć. Na drugi dzień przychodzę do biura, leży wydruk z komputera. Definicja, klasyfikacja, seks edukacji według Amerykańskiej Akademii Pediatrii, przyjęta przez już, prawda, byłego prezydenta George'a Busha juniora. Ta klasyfikacja jest obecna w literaturze naukowej i ją przytoczę. Typ A seks edukacji, abstinence only sex education, typ B biology sex education i C comprehensive sex education. Trzy rodzaje się wyróżnia. Typ A, abstinence, wstrzemięźliwość, czystość, nie seks przedmałżeński, wierność małżeńska, nie antykoncepcji. To jest typ A. Typ B, biology. Czysta biologia, fizjologia bez żadnej etyki. No takie rób ta, co chce to. I C, comprehensive, mieszanka tych dwóch pierwszych w różnych proporcjach. Proszę Państwa, ja na zapleczu, dalekim zapleczu, uczestniczyłem w czasach rządu AWS-u, kiedy ministrem edukacji był profesor Handke, profesor inżynier z AGH w Krakowie, w wprowadzaniu, opracowaniu programu wychowania do życia w rodzinie, które Państwoście w mniejszym czy lepszym zakresie przechodzili. I jak Państwo pamiętacie, w naszych szkołach nikt nie zachęca do seksu, mówimy poczekajcie do ślubu, nikt nie rozdaje środków antykoncepcyjnych, czy prezerwatyw, czy pigułek hormonalnych. No jest etyka. A więc pierwsze mamy w naszym szkolnictwie, polskim szkolnictwie, edukację seksualną typu A. Powiem nawiasem, tylko ten typ edukacji finansował i wspierał prezydent Bush. Mamy mało czasu, powiem, że ten typ seks edukacji, wychowanie do czystości, wierności, nie antykoncepcji, w sierpniu ubiegłego roku zatwierdziła, poparła Rada Europy. Rada Europy, nie Unia Europejska, tylko Rada Europy. To są dwie różne instytucje. A więc mamy. Proszę Państwa, a więc radość, że mamy. Ale teraz to, co się u mnie powraca, to jest problem skuteczności. Inżynier nie zadawala się, że mamy rację, tylko jakie mamy wyniki. I tu moja radość jest ogromna i chcę się z Wami podzielić. A Wy jako ludzie wdzięczni podziękujecie mi za chwilę, że Was i Wasze koleżanki oczywiście w wielkiej pracy zespołowej uchroniłem przed wielkim złem. Szczegółowo macie to wszystko pisane w służbie życiu, natomiast ja króciutko podam porównanie Polski ze Szwecją, która jest symbolem tej seks edukacji, i Wielką Brytanią. Szwecja, wiemy, od przedszkola demoralizują dzieciaki, bo to w przedszkole. W szkołach rozdają prezerwatywy, środki hormonalne. Kraj maleńki, prawda, 9 milionów niecałe mieszkańców. Jakie mają wyniki? Proszę Państwa, oficjalne dane WHO Unii Europejskiej mówią, że rokrocznie w Szwecji dziewczęta nieletnie przed maturą dokonują 6,5 tysiąca aborcji rocznie. 6,5 tysiąca rocznie. Myśmy mieli jedną Agatę w Lublinie 2 lata temu, tak? Proszę Państwa, kiedy dostałem te dane, pamiętam, panie tutaj się nie obrażą, taką moją reakcję pierwszą, no katastrofa. I to chcą w Polsce wprowadzić, prawda? Ale może te dziewczęta młode szwedzkie, no nie chcę urazić tutaj, bo panie młode, radzie już po 19 roku życia, bo to do 19 roku życia. Może zmądrzeją z czasem i to, co ich nauczyli na tych lekcjach, w dojrzałym życiu już dobrze stosują. Proszę posłuchać. W maleńkiej Szwecji zalegalizowanych aborcji rokrocznie dokonywanych jest ile? około 35 tysięcy w 9-milionowym narodzie. Jak ja miałem pełną swobodę w Polsce w 1996 roku za Kwaśniewskiego aborcji, miałem zaregistrowanych aborcji 3 tysiące. Prawda? W 40-milionowym narodzie. No tego państwo nie znajdziecie, cenzury nie ma. Nasi dziennikarze są niezwykle dociekliwi, tylko te tematy im jakoś uciekają. Proszę Państwa, jeszcze lepsze, chociaż tragiczne, bo żal mi każdej nieletniej uczennicy i każdej kobiety, bo dziecko jest zabite, a kobieta idzie z tym krzyżem całe życie. Całe życie. I to im młodsza kobieta, tym tragiczniejsze, boleśniejsze i głębsze są skutki aborcji u tej kobiety. Wielka Brytania i Polska. Dlaczego to wybrałem? Dlatego, że w Wielkiej Brytanii dziewcząt przed maturą, jak mówię skrótowo, mamy około 1 800 000. W Polsce młodszych od pań, kobiet, bo poniżej 19 roku życia jest 1,5 miliona. A więc prawie te same wielkości populacji, prawda? 1 800 000 w Anglii, w Polsce 1,5. My mamy to, co mamy, prawda, tą typu A edukację seksualną. Oni mają typ B, absolutnie wszystko, łącznie ze środkami wczesnoporonnymi. Prezerwatywy, środki hormonalne, środki wczesnoporonne. W szkołach za darmo. Jaki mają wynik? Oficjalne dane. 48 tysięcy zarejestrowanych aborcji u nieletnich uczennic. To jest katastrofa. Proszę Państwa, ja mam żonę kuratorem dla nieletnich i niejako raz osobiście zetknęliśmy się z tragedią młodej dziewczyny. W przedmaturalnej klasie, to było parę lat temu, to dobrych parę lat temu, akurat jeszcze biedna dziewczyna nie miała matki, ojca, no wakacje wiadomo, zabawili się, ciąża, w sierpniu okazuje się, że ona jest w ciąży. No, co ojciec zrobił? No, straszny błąd i krzywdę córce. Ona się ojcu... Chłopak się oczywiście szybko zmył, bo jak prawda, zabawił się, ciąża, to go nie ma. Prawda? Proszę Państwa, ona się przyznała ojcu. I ojciec popełnił straszny błąd. Ja mam największy żal do tego ojca. No, dał i pieniądze do ginekologa. No i poszła na aborcję. W sierpniu pod koniec zrobiła aborcję. We wrześniu już wylądowała w szpitalu psychiatrycznym. 3 miesiące była. No kto wam powie, że 80% kobiet po aborcji cierpi na trwałe zaburzenia psychiczne? No i teraz tragedia sytuacji politycznej i medialnej w Polsce. Proszę Państwa, te dane ja wysyłam wszystkim posłom, senatorom, ministrom. Osobiście dyskutuję z paniami feministkami. 1000 dziennikarzy mam na liście mailingowej. Wysyła mi to. Wszystko udokumentowane. No i co? Czytacie coś? Jesteście studentami szczególnej uczelni, więc tak powiem mocno po inżyniersku. Ale z mojego doświadczenia. Mnie Pan Bóg dał wiele łask. I wspaniałych wychowawców, czy to w rodzinie, czy poza rodziną. Ale odwołam się teraz do doświadczenia rodzinnego. Ja w czas straciłem rodziców, a jak ojca nie ma, matki nie ma, to stryj jak ojciec. A mój stryj był wybitnym naukowcem, bezpartyjnym, 3 doktoraty honoris causa, członek Akademii Nauk. W czasach komuny, to wyjątek, w encyklopedii nawet. I on chciał, żebym ja został naukowcem. Mówi, Antek, ty masz takie zdolności, no zrobisz super karierę i tak dalej. No ledwo, żem doktora dobronił w ostatnim dniu przed zwolnieniem z Politechniki, bo organizowałem krucjatę modlitwy dosłownie. Ale proszę Państwa, jemu zawdzięczam szczególną czujność, przepraszam, myślę, że się nikt tu nie obrazi, bo to był też inżynier, profesor, inżynier, mechanik, a ja pochodzę z górniczej rodziny, to się tak w domu mówiło dosadnie. I on mnie ostrzegał, mówi, Antek, ty rób karierę. To wspaniała rzecz, rozwój nauki tam, o ileż mi on tam wspaniałości opowiadał, ale on mi powiedział, ja w 7 czy 6 klasie szkoły podstawowej byłem ostrzeżony. Niech się nikt nie obrazi. Mówi, Antek, ty rób karierę, ale pamiętaj, że w tym środowisku naukowym panuje wielkie intelektualne lenistwo i prostytucja intelektualna. Prostytucja intelektualna. Bo ludzi się, naukowców się kupuje, no trochę podobnie jak panienki wtedy mówiliśmy przed hotelem. Proszę Państwa, ja nie wymienię nazwiska. Możecie się domyślać. Tą informację o edukacji seksualnej przekazałem w formie pisemnej. Mówię, wysyłamy naukowcom, dziennikarzom, politykom, jednemu z najbardziej znanych seksuologów w Polsce. On ją przeczytał. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, jakie było zaskoczenie moje osobiste, że ja, doktor inżynier, zostałem zaproszony z referatem na naukowy zjazd seksuologów polskich w Warszawie. Ja się nie boję żadnych naukowców, bo miałem w rodzinie oprócz tego stryja jeszcze paru, na uczelni pracuję. Czemu nie? Mam porządny materiał. Potraktował nas ten pan i to środowisko naukowego zjazdu bardzo poważnie. Wszyscy mieli na zreferowanie sprawy 10 minut, mnie też dali 10 minut. Pojechałem do Warszawy, przedstawiono mnie, no może nie tyle osób na sali, co teraz, ale ponad 100. Ja mam ten tytuł edukacja seksualna i mówię im dokładnie to, co Państwu mówię. Jeszcze nie było tej decyzji Rady Europy. Podniósł się wielki szum na sali. Ja mówię, spokojnie, proszę Państwa. Ja nie mam czasu na cytowanie źródeł. Każda liczba, którą tutaj podaję, jest udokumentowana albo WHO, albo Unia Europejska, albo ONZ. Żadnych danych obrońców życia, czy nie daj Boże, Kościoła nie tutaj nie podawa. No dostałem podziękowanie od tego pana, odprowadził mnie nawet do drzwi, bo ja zawsze w biegu. No i po 2 latach ten pan udziela wywiadu w mediach, że w Polsce nie ma edukacji seksualnej i trzeba ją wprowadzić. Niech pan go ma w swojej miłosiernej opiece. W Ewangelii stoi. Ten, kto się, prawda, przyczynił do zgorszenia jednego z tych maluczkich, to wiemy, że lepiej jest temu, co kamień młyński mu wiążą szyję. Przecież to byłaby deprawacja milionów dzieci. Ile z was skończyło na aborcji? Jest rzeczą zastanawiającą i nie wiem, ale to nie temat do was młodych, z całym szacunkiem dla waszych umysłów i serc. Dlaczego w tej walce o dobre wychowanie do życia w rodzinie nas nie poparli rodzice i dziadkowie? Ja miałem raz taką naukę w kościele i tak troszeczkę straciłem cierpliwość. No na pewno nie krzyczałem, ale bardzo mocno mówiłem do tych starszych. Ile osób walczyło, żeby zablokować, co się działo 2 lata temu? Żeby zablokować złą edukację seksualną do polskich szkół. No śpijcie dalej, aż wam dziadkom wnuki przyniosą ze szkoły prezerwatywy, a babciom pigułki hormonalne. No to jest tragedia narodu, który nie wiem, co się dzieje. Gdzież to idzie o wasze dzieci, o wasze wnuki. No dlaczego nie ma być tak w szkołach polskich, jak jest w Szwecji? Albo w Wielkiej Brytanii. Musimy być aktywni. I co do obrony życia, słowa papieża. Oczywiście wszyscy wiemy, że papież prosił o obronę życia, ale może nie wszyscy dotarli do tego uszczegółowienia papieża. Papież powiedział w jednym z swych przemówień, że nie wystarczy bronić życia. Trzeba bronić życia mądrze. No a kto ma bronić życia może, jak nie wy ze szkoły ojca dyrektora? To ja się pytam, jak nie wy, to kto? To nie ma się co śmiać. Proszę Państwa, a więc za to, że mamy dobre wychowanie do życia w rodzinie, trzeba Panu Bogu dziękować i podzielę się z tym moim doświadczeniem, jak mądrze można bronić i wartości życia i młodzieży, i Kościoła, mając wiedzę. Tylko trzeba się uczyć. Trzeba wyłączyć ten ogłupiający telewizor, nie kupować gazet z kiosku ruchu albo bardzo mądrze kupować. No i nie dać się oszukiwać, bo wy za to zapłacicie i wasze dzieci. Proszę Państwa, ja pracuję na Politechnice, mówiłem już wielokrotnie. I jeden z kolegów, profesor habilitowany, bardzo porządny, katolik zresztą, tak w rozmowie prywatnej przy kawie, wiesz, co ja robię, przy kościele działam. Mówię, Antek, jak to jest? No dlaczego Kościół jest przeciwny seks edukacji? Przecież to takie potrzebne dzisiaj dla młodych. A ja mówię, Jaś, ty się znasz na mechanice. Jesteś znakomitym, habilitowanym profesorem, ale jednocześnie typową ofiarą telewizyjnej manipulacji. Posłuchaj. Lubiliśmy się bardzo i lubimy cztery oczy. I przedstawiłem mu to, co Państwu powiedziałem. Klasyfikacje, wyniki. I teraz, Jasiu, ty jesteś zdolny. Pomyśl jeszcze dalej. Jakby cię ktoś zapytał. Moja odpowiedź na taki zarzut jest jeszcze dalej idąca. Mówię, Kościół nie tylko nie sprzeciwia się edukacji seksualnej, tylko Kościół 1000 lat temu w Polsce wprowadził najlepszy typ edukacji, typ A. Po 1000 lat ksiądz naucza czego? 6 przykazania, czyli czystości, wstrzemięźliwości, wierności małżeńskiej, nie antykoncepcji. Zgadza się? No tak czy nie? Och, jakbym chciał, żebym to mógł powiedzieć w pierwszym programie telewizji polskiej o godzinie 20:10 po prognozie pogody. Państwa, popatrzcie, trzeba mieć wiedzę. Tą wiedzę dzisiaj można bardzo prosto zdobyć. Dzisiaj rozwój internetu, w którym jest wszystko, i całe zło, i całe dobro. Wejdźcie na nasze strony, będziecie asami wokół tematyce obrony życia i praw rodziny. Tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. No i teraz popatrzcie, jak umocnia się nasza wiara. Kościół nie tylko, że nie jest przeciwny edukacji seksualnej, ale 1000 lat temu ją wprowadził. Z jakimi wynikami? Porównajmy Polskę i Szwecję. No córko, ale to trzeba wiedzieć. I nie jesteście jeszcze profesorami, naukowcami, ale niech wam zostanie w głowach to ostrzeżenie mojego stryja. Lenistwo intelektualne. Straszna zaraz. Niektórzy to pielęgnują i później za to płacą. Dajecie się manipulować. I to jest tragedia narodu, ale to jest wasza konkretna tragedia. Bo nie daj Boże, ktoś w rodzinie, ktoś znajomy, czy ty, da się okłamać, da się zmanipulować i są pewne rzeczy, które są nieodwracalne. Ktoś, kto dokona aborcji, temu dziecku nigdy życia nie przywróci. Bo są decyzje, które niekiedy łatwiej, niekiedy trudniej można jakoś, prawda, prostować. Są pewne rzeczy, które już stały się i nie odwrócą się. I w twoim własnym interesie szukaj prawdy. Żyj tą prawdą. Proszę Państwa, wiem, że już jesteście dawno po maturze, ale powiem to, co mówię w liceach. Media wszystkim wmawiają, szczególnie młodym, prawo decyzji, prawo wyboru i tak dalej. I trzeba tutaj bardzo mocno młodym i nie tylko młodym przypomnieć dwa warunki dobrego, etycznego korzystania z wolności, bo wolność mamy, Pan Bóg ją nadał. Pierwsze zasadnicze ograniczenie naszej wolności to jest prawo drugiego człowieka. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego człowieka. Jasne, jasne. Od spraw poważnych do spraw niepoważnych. Młodym w liceum mówię, pracowałeś wakacje, uczciwie kupiłeś sobie wieżę, tą stereo wieżę, lubisz słuchać głośno muzyki, no lubisz. Do 22 w bloku możesz słuchać. Po 22 ja kiedyś też mieszkałem w bloku i byłem świadkiem interwencji jeszcze komunistycznej milicji, jak weszli do mieszkania, prawda? Bo o 3 w nocy szedł taki koncert, że blok chodził. Koniec. Prawda? Masz prawo słuchać głośno muzyki do 22. Później sąsiad ma prawo do wypoczynku nocnego i kończy się twoje prawo. Druga rzecz. Żeby dobrze korzystać z wolności, ty musisz mieć prawdziwe informacje. Bo my decyzje podejmujemy na bazie informacji. Mniej lub bardziej świadomie. Ja podaję młodym taki przykład, posłuchajcie. A nawet dwa. Jest, powiedzmy, magazyn chemiczny. I w tym magazynie na dwóch półeczkach leżą dwie butelki. Jedna z ziołami ojca Klimuszki, ku pokrzepieniu zdrowia, korzystam z nich, myślę, że widać. 61 lat, panie muszą przyznać, że się dobrze trzyma. A proszę państwa, a druga z arszenikiem. Druga z arszenikiem. I teraz, proszę państwa, co ja zrobię? Nie zamienię położenia tych dwóch butelek. Nie przeleję zawartości jednej butelki do drugiej. Nie. Ja nakleję odwrotnie etykiety. Zamienię etykiety. Jest tragedia, prawda? Podjąłem rzekomo dobrą decyzję, ale miałem złe, fałszywe informacje. I drugi przykład. Do was się to odnosi. Młodzi. W pewnym sensie można was porównać do, nie obrazić, do komputera, który leży u mnie na biurku na Politechnice. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Mogę mieć najlepszy komputer w sensie firmy, hardware. Najlepszy. Firma, kupiłem sprawny komputer, hardware. W tym komputerze mogę mieć najlepsze oprogramowanie. Software. Siadam do pracy. Ja siadam do pracy. Tak? Konstrukcje inżynierskie wymagają wielu obliczeń i wielu danych. Prawda? Do tego gotowego programu trzeba wprowadzić no, wszystkie, prawda? Fundamenty, głębokość, szerokość, no to jest niekiedy setki danych. Pomylę jedną, jedyną daną. Co dostaję w wyniku? My mówimy na Politechnice krótko siano. Wszystko do kosza. Mam dobry komputer, dobre oprogramowanie, ogromną większość danych wprowadziłem dobrą, jedną daną wyjściową pomyliłem. Koniec, nie oglądamy. Szybko zatrzymuje się drukarkę, bo szkoda papieru. I analogia z wami. Macie znakomite mózgi. To wam zazdroszczę autentycznie. Mój się już zacina. Żona to zauważa i ma niestety rację. 61 lat minęło jak jeden dzień. Dziadek już się zapomina niekiedy. Wy macie tam 20-letnie mózgi. To ja w waszym wieku to chciałem być Einsteinem. Państwo, macie dobre mózgi. To jest wasz hardware. Macie dobre oprogramowanie, software. Młodzi chcą dobra dla siebie, dla najbliższych, dla ojczyzny, dla społeczeństwa, prawda? Młodzi chcą dobra. Bardzo dobrze, że chcą dobra. Pytanie zasadnicze, jakie macie dane? Jakie macie dane? Bo jak z telewizji publicznej i z kiosku ruchu, to ja wam, waszym rodzinom gorąco współczuję już teraz. To nie są żarty, bo przed wami całe życie. I albo podejmiecie twórczy wysiłek codziennego zbierania dobrych, prawdziwych danych, albo będzie tragedia rodzinna, taka czy inna. Proszę państwa, ja tej pogadanki nie poprowadzę, bo idę 15 po, a jeszcze 10 minut obiecałem pytania, ale nie ma pytań, bo w ogóle nie było tematu, prawda? Macie moc materiałów tam przygotowane, wszystko wziąć, obejrzeć, przeczytać. Kto chce być mądry, niech czyta. W tym temacie bardzo aktualnym i bardzo zakłamanym. A mówię to, czego nie ma w tych papierach moich, prawda? Bo poczytać, jak ktoś chce, to sobie może, a to, co ja mówię teraz, to praktycznie nie jest publikowane. Państwa, jeszcze jedną rzecz chcę wejść, której nie ma w tamtych papierach, chociaż pośrednio jest, ale tak łopatologicznie teraz to zrobię. Sprawa planowania rodziny. Dla młodych temat absolutnie ważny. Wszyscy chcą, czy prawie wszyscy chcą żyć w małżeństwie, mieć dzieci w stosownym czasie. No, rozumiem, bo jeszcze pamiętam te dążenia. Proszę Państwa, pierwsze, co tam macie w tych materiałach, podam jako twierdzenie, uzasadnienie Państwo znajdziecie, a ja tylko częściowo się odniosę w sensie konkretu, żeby to uzasadnić. Otóż jedną z najbardziej fałszywych tez czy twierdzeń, które lansują media na całym świecie, to jest twierdzenie, że antykoncepcja, promowanie stosowania antykoncepcji wyeliminuje zło aborcji. Absolutnie fałszywe twierdzenie. W wymiarze społecznym jest odwrotnie. W tych państwach, w tych społeczeństwach, gdzie wprowadza się powszechną antykoncepcję, ilość aborcji nie spada, tylko rośnie. Macie dowody przed chwilą podane w wymiarze młodzieżowym, prawda? W Szwecji mają antykoncepcję tyle i za darmo, w Anglii mają tyle i za darmo i mają tyle aborcji, które podawałem, prawda? Co do dorosłych znajdziecie w tych materiałach. Będzie jest akurat odwrotnie. Proszę Państwa, mamy znakomite, naturalne metody planowania rodziny. Proszę Państwa, ja się pytam w różnych kręgach i na poziomie komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia, jak to jest? Ja tego nie mogę zrozumieć. No jestem średnio uzdolniony, prawda, nawet w młodości podobno byłem bardzo. Proszę Państwa, że w dobie takiego promowania ekologicznych zachowań, niekiedy nawet z wielką przesadą, naturalne, ekologiczne metody planowania rodziny nie są należycie promowane, szanowane, popularyzowane w społeczeństwie. No to jest czysta ekologia. Rozpoznaje naturalny rytm płodności u kobiety i do niego się dostosowuje sama natura. Nie ukochana żona upoważniła, więc uczynię to z radością wobec i panów, i pań. Mieliśmy wyjątkowe szczęście, bo żona miała bardzo wyraźne objawy Billingsa. Ja, proszę Państwa, przez całe moje szczęśliwe, płodne, nazwijmy, pożycie małżeńskie, myśmy nie wydali złotówki, nawet na termometr, prawda, jak to się mówi, termometr i zeszyt w kratkę i długopis, bo żona stosując Billingsa zawsze wiedziała, kiedy jest płodna, kiedy jest niepłodna, dwójka planowanych dzieci. No a tam jest biznes, prawda, chemia, hormony i tak dalej. I nabiera się młodych i nie tylko młodych. Nie mówię o skutkach. Teraz przepraszam, że powiem tak do młodych, bo czas mnie goni, a jeszcze dwie rzeczy chciałbym poruszyć. Proszę Państwa, zastanówcie się, jak jesteście prymitywnie, nie tylko wy, całe społeczeństwo oszukiwani. Mówi się i słusznie, na przykład w ramach ekologii, jak najmniej chemii w budownictwie, prawda, farb emulsyjnych i tak dalej. Jak najmniej chemii w rolnictwie. No kiedyś za komuny była wielka propaganda nawozów sztucznych, teraz absolutnie tego nie ma, prawda? Nawozy sztuczne na pol. A paniom się propaguje chemiczne środki antykoncepcyjne. Proszę Państwa, przepraszam, bo tu zawsze się uśmiecham. Są instrukcje i przepisy, że absolutnie ograniczyć lub w całości zakazać dodawanie hormonów w hodowli prosiaków i kurczaków, tak? No wiemy. Niektóre państwa absolutnie w całości zakazały stosowanie tych dodatków hormonalnych w hodowli prosiaków i kurczaków. A paniom proponują hormonalne środki antykoncepcyjne. No czy nie gorzej traktują niż prosiaki i kurczaki? No myślcie, kochani, to jest wasze życie. No myślcie. Jedno z największych kłamstw w obecnych mediach, i tu się już muszę opanowywać, żeby się nie zdenerwować wewnętrznie, jest mit rzekomej skuteczności antykoncepcji. Macie tam materiały, poczytacie z dokładnymi danymi bibliograficznymi. Ja podam z pamięci, możecie to zweryfikować, naukowe opracowania. Amerykanie zrobili ogromne badania, bardzo poglądowe, nad skutecznością antykoncepcji. 10,5 tysiąca kobiet podpisało zobowiązania, że przez rok będą stosowały tylko jeden określony środek antykoncepcyjny. Po roku mają się zgłosić, żeby zobaczyć, jaki wynik. Są w ciąży, nie są w ciąży. W Ameryce jest duże rozwarstwienie majątkowe, więc wyniki podzielili na grupę kobiet ubogich, średnio zamożnych i bogatych. To mocno zależy od wieku kobiety. Do 20 roku życia 20, 25, 25, 30, 35 i wyżej. I stan cywilny. Ona niezamężna w konkubinacie mężatki. Ja podam, od razu mówię uczciwie, najgorszy wynik. Najgorszy wynik, a powiem dlaczego, bo chcę przejść do tematu krótko prezerwatywy AIDS. Proszę Państwa, najgorszy wynik to była tak. Kobiety ubogie, młode poniżej 20 roku życia i w konkubinacie. Stosując osławione prezerwatywy amerykańskie, prawda, w wyśmienitej jakości, ile pań zaszło w ciąże, jak ich partnerzy przez rok stosowali prezerwatywy? Ile procent? No, nie czyta się źródła, nie chodzi się na moją stronę internetową. 71,7. 70% w ciąży. Ile pań zaszło w ciąży, jak już same stosowały antykoncepcyjne pigułki hormonalne, które wam reklamują, że są w 100% skuteczne? 50%, co druga. Proszę Państwa, to nie są śmiechy. Ja mam przed oczyma tragiczny widok. Państwoście na pewno słyszeli w mediach, to media podały. Kilka lat temu student trzeciego roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zasztyletował, a później zwłoki wrzucił do sadzawki w ogrodzie. 2 tygodnie tam w tym błocie gniły dziewczyny, 15-letniej dziewczyny, która przyszła do niego i przyznała się, że jest w ciąży. To się wydarzyło kilkaset metrów od mojego domu. Ja się wprowadziłem do tej dzielnicy stosunkowo niedawno. Ja go nie znam. Ja widzę od czasu do czasu jego matkę. Prawda? Matka mieć syna na trzecim roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dzisiaj ma 20 lat więzienia, gnije w więzieniu i syna mordercy. Ja nie wiem, może kiedyś się dowiem, czy oni stosowali środki antykoncepcyjne, ale stawiam tezę, podkreślam tezę, że na pewno. Bo 15-letnia panienka, z całym szacunkiem, tu już takich nie ma, no różne ma tam w głowie, prawda, pomysły, że jak jest zakochana, no to... Ale student trzeciego roku prawa, wydaje mi się, że już się tam jakoś zabezpieczał, jak to młodzi mówią. Tylko czy on wiedział, że stosując prezerwatywy w ciągu roku ma 70% szans, że ta dziewczyna 15-letnia zajdzie w ciążę, a namawiając je do pigułki hormonalnej, że 50%. To trzeba widzieć ten związek między kłamstwem w mediach a tragedią konkretnej rodziny, osoby. Wyobraźcie sobie tragedię tych rodziców. Matka lekarka. A to jest cień kobiety. Wcale się nie dziwię. Poczytajcie, jak chcecie być mądrzy. Proszę Państwa, nie zacząłem, a już kończę. Jeszcze tylko muszę kochanego papę przypomnieć i jedną konkretną propozycję, bo pociąg mi odjedzie, a moja ukochana żona po poważnym urazie kręgosłupa dochodzi do siebie, ale za mną zawsze tęskniła, a w potrzebie teraz szczególnie, prawda? Ta więź małżeńska budowana od przedszkola dochodzi do rozkwitu, a teraz przeżywam, jak to nigdy nie wiadomo, jak to niekiedy, jak to się mówi, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Ojcu rektorowi przy kawie mówiłem, że przeżywam drugą młodość w małżeństwie, bo byłem niejako zmuszony przez chorobę żony być bardzo dużo w domu, musiałem ją pielęgnować i moja miłość, która zawsze kwitła, teraz rozkwitła. To jednak do miłości musi być co? Bliskość osoby, no niestety. Komórki komórkami, prawda, 3 razy do żony dzwonię na dzień, ale jak sobie siądę przy łóżku, prawda, bo żona ten kręgosłup musi prostować, z herbatką czy kawą, to serce się cieszy i miłość małżeńska się gruntuje. Proszę Państwa, ja tutaj się tak zapędziłem z tym świeckim charakterem obrony życia, że w ogóle nawet nie odwołałem się do Jana Pawła II. Chcę to zrobić na koniec i zrobię to 2-3 cytatami. Jeden na sam koniec, a jeden teraz. Proszę Państwa, może pamiętacie światowe spotkanie młodzieży na Jasnej Górze w Częstochowie. Światowe. Papież tam, mówiąc do młodzieży, wyliczał zadania. I chyba drugim czy trzecim zadaniu papież powiedział do tych milionów młodzieży z całego świata: waszym posłannictwem jest zabezpieczenie prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. I wtedy odezwała się wielka burza braw młodych ludzi. Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Chciejcie się nad tym zastanowić. To jest jedno. Drugie, też na Jasnej Górze. 19 czerwca 1993 roku, przemawiając na konferencji Episkopatu Polski, Ojciec Święty powiedział bardzo ważne zdanie. Szczególnie teraz w tym świecie, który no, zatracił się, jest takie zawirowanie. My dorośli się gubimy, komu wierzyć, komu nie wierzyć, kto uczciwy, kto nieuczciwy. Ja otrzymałem wtedy i przekazuję go wspaniałą wskazówkę, jakąś miarę, czy to do konkretnego człowieka, czy do organizacji, czy do partii, czy do organizacji międzynarodowej. Posłuchajcie, co papież 19 czerwca 1983 roku na Jasnej Górze powiedział. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli autentycznym sprawdzianem prawdziwej religijności i moralności. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to są wielkie słowa proroka naszych czasów. Ja to stosuję konsekwentnie od 1983 roku. Czy to do osoby polityka, jeżeli on mi popiera aborcję czy eutanazję, koniec, to nie jest mój kandydat, nie może być. Czy to do partii, czy to do Unii Europejskiej, która, prawda, domaga się legalizacji zbrodni aborcji w Polsce, chyba już po raz trzeci w oficjalnym dokumencie. I nie ja to wymyśliłem, grzeszny, słaby inżynier, tylko papież to powiedział. Macie, czy to zastosujemy do mediów, do redakcji gazety. To jest uniwersalne kryterium, dane nam przez Boga, poprzez papieża, powiem do końca. Na tym świętym miejscu, jak jest Jasna Góra. Trzeba je znać i stosować. Proszę Państwa, i ostatnia sprawa konkretna. Tam macie przygotowane, mam nadzieję, sporo materiałów o obronie życia. Macie 2 płytki DVD, obejrzeć, wziąć je. Wziąć po 2-3 komplety tych materiałów, bo przysłaliśmy chyba 500, was jest tutaj gdzieś, nie wiem, 150, 200. Oglądnijcie to, warto. Macie tam sporo materiałów do czytania. Bardzo was proszę, przeczytajcie. Nie dajcie się okłamywać i sobą manipulować. To jest, powinien być honor studenta tej uczelni, ale także zwykła potrzeba rozsądku, żebym ja się nie dał okłamywać, bo ja za to zapłacę. I już się zbliżam do końca. Jeszcze jedna rzecz, którą nie mogę się nie podzielić. Patrzę tu na piękną niewiastę, a i tu niezwykła uroda mnie przyciąga. No tak, mogę to mówić publicznie, bo ukochana żona absolutnie nie jest zazdrosna. Powiedziała mi, możesz to mówić, możesz chwalić, dzieło chwali Stwórcę. I do tego dochodzimy, dzieło chwali Stwórcę. Proszę Państwa, ja się jako inżynier fascynuję samym poczęciem. Proszę Państwa, w momencie poczęcia zaczyna się życie każdego z nas, każdego człowieka. Ja jako inżynier wiem, ile pracy, ile wysiłku umysłowego kosztowało zaprojektowanie choćby tej auli. Wiesz, każdy strop musiał być wyliczony, każde okno przeliczone, wentylacja przeliczona, wszystko, bo inaczej tak, ja wiem, no ja pracuję w budownictwie. Proszę Państwa, w momencie poczęcia, kiedy na komórki rozrodcze naszych rodziców się połączyły, każdy z nas miał wymiar 0,1 mm. I tam był zapisany cały rozwój, że ja mam 183 wzrostu, że mam super zdrowie, prawda, ręce na swoim miejscu, nogi sprawne. Nie jest się nad czym zastanowić? Wszystka informacja o rozwoju człowieka zawiera się, jest już determinowana, cały plan rozwoju w tej pierwszej chwili po poczęciu. Proszę Państwa, parę lat temu dostałem nagranie z wykładem doktora Johna Wilkiego do studentów amerykańskich pro-life. Może to już się zmieniło, bo to był początek tego wieku. On do tych studentów amerykańskich powiedział tak: zastanówcie się nad fenomenem, wspaniałością, cudem natury, jeżeli jesteś niewierzący. Poczęcia człowieka. W momencie poczęcia on jako ginekolog, położnik mówił, konsultowałem się z informatykami, komputerowcami, w tej istocie ludzkiej o 0,1 mm wymiarze jest zapisane precyzyjnie więcej informacji niż we wszystkich systemach komputerowych ośrodka kosmicznego Houston na Florydzie. Przecież to się samo nie zrobiło, że masz paznokcie, włosy, język, oczy. Co za wspaniałość. Uszanuj to. Nie niszcz. A teraz powiem jako człowiek nad grobem stojący. No tak, synu, wszystko ma swój czas. Państwa, jako ludzie wierzący musimy dodać to, co ksiądz Wojtyła powiedział moim studentom, w cudzysłowie, naszym studentom na Politechnice ponad 50 lat temu. Tak, nauka, biologia stwierdziła, w momencie poczęcia zaczyna się życie człowieka. Ale my jako ludzie wierzący dodajmy jeszcze bardzo ważną informację. W momencie poczęcia Pan Bóg stwarza nieśmiertelną duszę człowieka, która będzie żyła całą wieczność. To jest perspektywa. Dlatego ja mogę z uśmiechem myśleć o mojej śmierci. A? To jest zupełnie inna perspektywa. Ale jakże zobowiązujący. A. Nie chcę tu wskazywać palcem, ale czy ty będziesz matką, będziesz ojcem dziecka na całą wieczność? Jakie to wspaniałe powołanie, ale zobowiązanie. Będziesz ojcem, będziesz matką na całą wieczność. Nie inżynier to wymyślił, inżynier tylko czyta. I lepiej lub gorzej referuje. I ostatnie zdanie. Proszę Państwa, jest moim marzeniem, powiem bardzo szczerze. Ja mam wiele marzeń, to muszę przyznać, że mam wiele marzeń. Ale jednym z marzeń jest to, żeby tu, na tej uczelni, powstała jakaś sekcja, grupa, nie wiem, diakonia, różnie to możemy nazwać, obrońców życia człowieka, młodych, wśród studentów. Gorąco proszę, żebyście Państwo zastanowili, kto by chciał się w taką diakonię włączyć. Ta diakonia miałaby konkretne cele apostolskie, jakieś powiedzmy popularno-naukowe, popularyzatorskie, ale no trzeba jasno powiedzieć, że chciałbym, żeby to była grupa aktywna. Nie musi być liczna. Pan Jezus miał 12 apostołów, prawda? My możemy mieć porządną diakonię 5-osobową w tej szkole. Ja nie chcę mówić, ilu ja mam współpracowników, a ile się udało zrobić i w Polsce, i nie tylko w Polsce. To nie na swoich siłach polegamy, tylko na Bożych siłach, bo to zmaganie między życiem i śmiercią, to w istocie jest walka między Chrystusem, dawcą życia i zwycięzcą śmierci, i szatanem, który jest zabójcą i kłamcą od początku. I najulubieńszym cytatem Jana Pawła II zakończę. Słowa Jana Pawła II. Walczcie, aby człowiekowi, każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się. Nie zniechęcajcie się niepowodzeniami czy sprzeciwami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji. Jako namiestnik Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, mówię wam, pokładajcie wiarę w Bogu, Ojcu i Stworzycielu każdej istoty ludzkiej. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie zmarłym i zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok. Życie zwycięży śmierć. Koniec cytatu Jana Pawła II. A teraz od inżyniera. Życzę każdemu z tu obecnym, każdemu, pani i panów, wielkiego udziału w tym chrystusowym zwycięstwie życia nad śmiercią. Szczęść Boże.